Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zespole metabolicznym, jaki jest ostatnio częstym problemem poruszanym w czasopismach medycznych, rozpoznawalnym nawet u 25% osób dorosłych, dochodząc do 40% powyżej 60 roku życia. Zespół metaboliczny jest czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Zarówno w Polsce, jak i na świecie od 5 do 9% ludzi choruje na cukrzycę i szacunki podają wzrost zachorowań od 200 do 300 milionów w 2010 roku do aż ponad 350 milionów w 2030 roku. Wraz ze wzrostem zachorowań na cukrzycę wzrastać będzie liczba zachorowań także na zespół metaboliczny, na który składa się otyłość brzuszna, nadciśnienie tętnicze, hiperglicerydemia, stan przedcukrzycowy, obniżone stężenie cholesterolu HDL oraz insulinooporność. Mimo że zespół określany jest epidemią XXI wieku, łączne traktowanie składowych schorzeń tego zespołu jako jeden zespół obserwowane było już na początku XX wieku. Wtedy sugerowano celowość jednoczesnego leczenia zaburzeń metabolizmu glukozy, kwasu moczowego i nadciśnienia tętniczego. Używano różnych określeń dla scharakteryzowania zespołu zaburzeń, takich jak cukrzyca skojarzona z zespołem X, współistniejącą cukrzycą i otyłością oraz nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca. Włosi używali określenia zespół plurimetaboliczny, jednak w 1977 roku niemieccy uczeni nadali zespołowi nazwę metaboliczny, wykazując, że nie tylko insulina może być czynnikiem etiologicznym zaburzeń, ale dodatkowo zaobserwowano związek zespołu z miażdżycą i dużym ryzykiem chorób układu krążenia. W przeciągu ostatnich lat różne składowe tego zespołu były podkreślane. W 1998 roku Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła jako obowiązującą nazwę zespół metaboliczny, podając jednocześnie jego definicję obejmującą otyłość, nieprawidłowy metabolizm, czyli nieprawidłowe przemiany glukozy, podwyższone ciśnienie tętnicze, oporność na insulinę, zaburzenia lipidowe oraz mikroalbuminurię, czyli wydalanie białka z moczem. Jednak wadą definicji i kryteriów rozpoznawczych był fakt, że dwa spośród sześciu składowych rozpoznawalnych wymagało badań specjalistycznych, co w pewien sposób ograniczyło możliwości rozpoznania tego zespołu w praktyce. Dlatego definicje i kryteria rozpoznawcze uproszczono ostatnio i rozpoznanie jest oparte na trzech z pięciu składowych, do których należy otyłość brzuszna z rozmiarem w talii u mężczyzn powyżej 94 i u kobiet powyżej 88, także trójglicerydemia powyżej 150 mg na mililitr, ciśnienie tętnicze powyżej 130 na 85, podwyższone stężenie glukozy na czczo powyżej 110, obniżenie HDL cholesterolu poniżej 40 i 50 kobiet. Nowe kryteria i definicja jest wynikiem współpracy szerokiego grona ekspertów i znawców z dziedziny zarówno kardiologii, diabetologii, epidemiologii, genetyki i zdrowia publicznego, podobnie jak współpracy ze specjalistami odżywienia. Zgodnie z przyjętymi kryteriami do rozpoznania zespołu metabolicznego niezbędne jest występowanie otyłości wisceralnej, która charakteryzuje się nagromadzeniem tkanki tłuszczowej, szczególnie na brzuchu i w trzebiach. Cechą otyłości trzewnej, nazwanej także wisceralną albo typu męskiego, jest rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha i tułowia. Tłuszcz gromadzony w jamie brzusznej, szczególnie w sieci większej i kresce otrzewnej, gdzie tkanki są bardzo dobrze ukrwione i unerwione, charakteryzuje się znacznym metabolizmem i szybkim uwalnianiem zgromadzonych w tkance tłuszczowej trójglicerydów i kwasów tłuszczowych, które dostają się wraz z krwią do wątroby i przez nią dalej do krążenia ogólnego, gdzie upośledzają transport glukozy do komórek mięśni poprzecznie prążkowanych, stając się przyczyną oporności na działanie insuliny. Działanie insuliny polega głównie na umożliwieniu wnikania glukozy do komórek wraz z wykorzystaniem glukozy jako głównego źródła energii. Zaburzenia metaboliczne, jakie występują w otyłości, prowadzą nie tylko do wzrostu poziomu cukru we krwi, wzrostu poziomu trójglicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych, co sprzyja miażdżycy, ale także nadciśnieniu, chorobie niedokrwiennej serca oraz prowokują wiele innych zaburzeń. Rosnące zainteresowanie tym zespołem chorobowym wynika nie tylko ze wzrastającej liczby zachorowań i możliwości diagnostyki, ale przede wszystkim właśnie ze wzrastającego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, zwłaszcza choroby niedokrwiennej serca, a także udaru mózgu. Zgony chorych z zespołem metabolicznym pojawiają się w przebiegu chorób nawet 5 razy więcej niż w populacji ogólnej. Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią najczęstszą przyczynę zgonów i wiadomo, że w 2000 roku stanowiły aż 48% wszystkich zgonów, z których co szósty dotyczył osób poniżej 60 roku życia. Wiadomo, że przyspieszony rozwój miażdżycy rozpoczyna się już na etapie otyłości, która poważnie zwiększa wystąpienie z kolei cukrzycy, jest też odpowiedzialna wraz z innymi czynnikami za uszkodzenie śródbłonka naczyniowego, co razem z zaburzeniami krzepnięcia i fibrynolizy, nadciśnieniem stanowi szczególny czynnik ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. Opisanie tego zespołu ma ogromne znaczenie praktyczne, oczywiście w związku z diagnostyką, pozwala na eliminację ewentualnych zagrożeń. Panuje powszechne przekonanie, że za rozwój zespołu metabolicznego odpowiedzialne są zarówno czynniki środowiskowe, jak i genetyczne, do których należą nadwaga, otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, insulinooporność, także środowisko wewnątrzmaciczne, niska masa ciała, okres wczesnego dzieciństwa i dojrzewania. Szczególnie ma znaczenie, gdy współistnieje z nadwagą. W ostatnich latach zwraca się uwagę na genetyczne mutacje powodujące oporność na działanie insuliny, otyłość centralną i cukrzycę typu drugiego oraz nadciśnienie, ale też u kobiet zaburzenia miesiączkowania. Mutacje genetyczne mają wpływ na metabolizm komórek tłuszczowych. Sama tkanka tłuszczowa wytwarza kilka białek określanych adipokinami, do których należą takie jak leptyna, adiponektyna, rezystywna oraz czynnik martwicy nowotworów czy interleukina, które wpływają na insulinowrażliwość tkanek obwodowych, odgrywając rolę w patogenezie insulinooporności, cukrzycy i zaburzeń gospodarki lipidowej oraz stanu zapalnego i miażdżycy. Niedawno uczonym udało się wyodrębnić jeszcze jedną adiponektynę określaną wisfatyną, która ma działać bezpośrednio na receptor insulinowy, odgrywając rolę immunologiczną. Ocena wrażliwości na insulinę jest istotnym elementem diagnostycznym i terapeutycznym w tym zespole. Insulina jest hormonem, który pobudza zużycie glukozy przez tkanki obwodowe. Insulinooporność stwierdzana jest już na poziomie komórek tłuszczowych, co prowadzi do nasilenia rozpadu tkanki tłuszczowej, czyli lipolizy, przy której krążące wolne kwasy tłuszczowe osłabiają jeszcze wrażliwość. Przez wiele lat tkanka tłuszczowa uważana była jedynie za magazyn energii powstałej z nadmiaru spożywanych pokarmów. Dopiero w ostatnich latach wykazano, że tkanka tłuszczowa jest organem wydzielania wewnętrznego, wytwarzającym nie tylko wolne kwasy tłuszczowe, ale szereg białek o zróżnicowanej aktywności biologicznej. Wydzielane prozapalne cytokiny, czyli związki wydzielane przez komórki, odgrywają rolę nie tylko w rozwoju miażdżycy, ale także ostrych zespołów wieńcowych, odpowiadając za powstałe powikłania takie jak miażdżyca, nadciśnienie czy dysfunkcja śródbłonka. Okazało się także, że aktywne komórki śródbłonkowe, czyli komórki, które wyściełają naczynia krwionośne, wydzielają różne substancje, które regulują napięcie naczyń krwionośnych, przyleganie krwinek do ścian naczyń, co pogarsza stan w przypadku miażdżycy. Nie będę cytować dalej danych naukowych, dość skomplikowanych i nie do końca jeszcze poznanych, gdyż mimo dość dużej wiedzy wiele jeszcze jest do poznania i do zrobienia, poza tymi oczywistymi wnioskami, których wynika, że otyłość ma działanie niekorzystne i stanowi ważny element ryzyka zespołu określanego jako zespół metaboliczny. Za chwilę opowiem o leczeniu zespołu metabolicznego. Leczenie zespołu metabolicznego, podobnie jak leczenie cukrzycy czy nadciśnienia, obejmuje najpierw modyfikację stylu życia, stosowanie odpowiedniej diety oraz odpowiedniego do stanu zdrowia wysiłku. W dużym badaniu epidemiologicznym obejmującym 80 tysięcy Amerykanów wykazano, że właściwa dieta i styl życia zmniejszały ryzyko rozwoju cukrzycy. Okazało się, że zmiana masy ciała była najsilniejszym elementem profilaktyki tego zespołu. Modelową dietą w zapobieganiu chorób naczyniowych stała się dieta śródziemnomorska, która polega na spożywaniu dużej ilości warzyw i owoców, niewielkiej ilości czerwonego mięsa, nieco większej ilości białego mięsa razem z rybami. W skład codziennej diety, określanej mianem śródziemnomorskiej, wchodzą więc sery, jogurty, wysokowartościowe tłuszcze, zwłaszcza oleje roślinne, ponadto rośliny strączkowe, ciemny chleb, produkty zbożowe i kasze. Działanie diety śródziemnomorskiej polega na poprawie profilu tłuszczowego oraz działaniu przeciwzapalnym i przeciwzakrzepowym. Ochronne działanie w tej diecie mają przede wszystkim spożywane warzywa i owoce, poza olejami omega-3, także produkty gruboziarnistych, kasz, ryby i stosowana, polecana, regularna aktywność fizyczna, która zmniejsza śmiertelność o 65%. Konieczne jest oczywiście zaprzestanie palenia papierosów. Tego typu leczenie określane jako postępowanie niefarmakologiczne, podobnie jak stosowanie preparatów farmakologicznych, ma za zadanie doprowadzić do normalizacji masy ciała, ciśnienia tętniczego i zaburzeń gospodarki lipidowej i węglowodanowej. Leczenie farmakologiczne odgrywa także bardzo ważną rolę nie tylko w leczeniu cukrzycy i jej powikłań, nadciśnienia czy hipercholesterolemii. Leczenie farmakologiczne nadciśnienia powinno być prowadzone według wytycznych obowiązujących zasad. Decyzja o rozpoczęciu leczenia oczywiście jest uzależniana od wysokości ciśnienia tętniczego, także współistniejących chorób towarzyszącej miażdżycy. Podobnie konieczne jest leczenie zaburzeń lipidowych, zwłaszcza chodzi o zmniejszenie poziomu trójglicerydów i tak zwanego LDL albo złego cholesterolu, którego wysoki poziom stwarza ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Wraz ze wzrostem cholesterolu określanego jako HDL albo dobry cholesterol. Poza stosowaniem preparatów farmakologicznych, redukcja masy ciała i wysiłek fizyczny również powodują spadek LDL cholesterolu i wzrost tak zwanego dobrego, czyli HDL cholesterolu. U osób z wysokim poziomem trójglicerydów zalecane jest unikanie spożywania cukru i alkoholu. Duże spożycie węglowodanów doprowadza do wzrostu poziomu trójglicerydów, natomiast wysoka zawartość kwasów tłuszczowych, zwłaszcza wielonienasyconych, omega-3 w diecie, redukuje poziom tych związków. Wiele badań potwierdziło korzystne działanie tzw. statyn, zmniejszających poziom LDL cholesterolu, także fibratów, które wpływają na wszystkie składowe, redukując zaburzenia lipidowe. Jednak stosowanie tych poszczególnych preparatów i wszystkich razem preparatów obniżających poziom cholesterolu i poszczególnych frakcji musi być i zależy od decyzji lekarza i musi być kontrolowane. Konieczne jest także leczenie cukrzycy, podobnie jak poprzednio przez najpierw zmianę stylu życia, a potem z użyciem środków farmakologicznych. Za chwilę jeszcze w ramach omawiania tego zespołu opowiem o zespole policyklicznych jajników, które czasem towarzyszą zespołowi metabolicznemu. Zespół policyklicznych jajników, inaczej nazwany zespołem wielotorbielowatych jajników, dawniej określany był zespołem Stein-Leventhala, który został po raz pierwszy opisany w 1935 roku przez Steina-Leventhala, którzy dwaj uczeni opisali 7 otyłych kobiet, które nie miesiączkowały i miały objawy hirsutyzmu oraz charakterystyczny zespół określany jako zespół policyklicznych jajników. Poza typowymi objawami ginekologicznymi, na jakie skarżyły się kobiety z tym zespołem, czyli zaburzenia miesiączkowania i niepłodność, zespół charakteryzuje się występowaniem objawów hiperandrogenizmu, właśnie takich jak nadmierne owłosienie, trądzik oraz łysienie androgenowe, którym towarzyszy otyłość, insulinooporność i też zespół metaboliczny. Zespół policyklicznych jajników przebiega z zaburzeniami hormonalnymi, szczególnie hormonu LH i FSH, czyli hormonów luteotropowego i folikulotropowego, oraz nadmiernym poziomem androgenów i estrogenów, insuliny wraz z pojawianiem się insulinooporności. W badaniach USG widoczne są wielotorbielowate zmiany w jajnikach, które tylko potwierdzają rozpoznanie zespołu, którego etiopatogeneza do końca nie jest wyjaśniona. U podłoża choroby mogą leżeć uwarunkowania genetyczne, co potwierdza rodzinne występowanie zespołu wielotorbielowatych jajników. Zmiany chorobowe prawdopodobnie nie odpowiada jeden gen, ale cały zespół genów, których defekty powodują nieprawidłowości metaboliczne, nieprawidłowości przemiany materii. Poznanie złożonych i skomplikowanych zmian w stężeniach hormonów, receptorów wrażliwych na hormony mają znaczenie dla lekarzy specjalistów prowadzących leczenie. Mimo skomplikowanych procesów zaburzeń metabolicznych i hormonalnych, powiem przynajmniej o procesie powstawania nieprawidłowości w jajnikach, przede wszystkim niedobór hormonu określanego jako folikulotropowy jest przyczyną zaburzeń jajeczkowania. Hormon folikulotropowy jest hormonem tropowym, czyli pobudzającym przysadki mózgowej i wydzielany, gdy we krwi występuje spadek poziomu estrogenów, których poziom wzrasta wraz z dojrzewaniem nowego pęcherzyka grafa. Stężenie hormonu folikulotropowego jest niskie, co powoduje stymulację wzrostu nowych pęcherzyków jajnikowych, ale nie dla uzyskania ich dojrzałości lub owulacji. Okres życia takiego stymulowanego pęcherzyka grafa może się wydłużyć nawet na kilka do kilkunastu cykli miesięcznych, kiedy fizjologicznie powstają nowe pęcherzyki, co powoduje typowy wygląd w badaniu ultrasonograficznym. Wśród typowych objawów zaliczanych do ginekologicznych wymieniane są takie jak utrata cykliczności miesiączki, skąpe i rzadkie krwawienia oraz rzadziej całkowity brak miesiączek, cykle bezowulacyjne powodujące bezpłodność oraz niekiedy występowanie nowotworów, raka endometrium czy raka sutka. Do tak zwanych objawów internistycznych należą hirsutyzm, łysienie androgenowe, trądzik, nadciśnienie tętnicze, otyłość, określane jako współistnienie zespołu metabolicznego. Konsekwencją jest także współistnienie cukrzycy. Najczęstszym powodem zgłaszania się kobiet do lekarza jest natomiast nadmierne owłosienie, które obejmuje wargę górną, klatkę piersiową, podbródek, kończyny i brzuch. Otyłość stwierdzana jest przynajmniej u połowy chorych, którzy mają zaburzenia hormonalne, zaburzenia związane z zespołem policyklicznych jajników. U większości chorych występująca otyłość zaliczana jest do typu wisceralnego albo brzusznego, w którym stosunek obwodu talii do bioder jest podwyższony. Wiadomo, że właśnie otyłość brzuszna albo wisceralna związana jest z zaburzeniami hormonalnymi, o których opisywałam w pierwszej części dzisiejszego programu. Drugą dość popularną teorią, która próbuje wyjaśnić występowanie zespołu policyklicznych jajników, jest teoria enzymatyczna, według której choroba powstaje wskutek zaburzeń enzymatycznych. Leczenie zespołu policyklicznych jajników jest procesem bardzo złożonym i zależy od indywidualnych objawów, które dominują u chorej. Zasadniczym celem leczenia jest redukcja wydzielania androgenów, zmniejszenie efektów ich działania oraz redukcja masy ciała, jak też powrót albo rozpoczęcie jajeczkowania. Aby osiągnąć efekty zdrowotne, terapeutyczne, potrzeba współpracy nie tylko lekarzy rodzinnych, lekarzy pierwszego kontaktu, którzy by rozpoznawali, kierowali pacjentki do specjalistów, a więc ginekologów, endokrynologów, także dermatologów, a nawet kosmetyczek, których pomoc jest niezbędna w leczeniu trądziku czy usuwania nadmiernego owłosienia. Leczenie operacyjne zespołu policyklicznych jajników polega na klinowej resekcji jajnika, po której bardzo często uzyskiwano powrót krwawień miesięcznych. Innym sposobem leczenia jest metoda laserowego nakłuwania jajników albo diatermia laparoskopowa. Polecana jest także zmiana stylu życia oraz redukcja masy ciała. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć o zespole metabolicznym i zespole policyklicznych jajników. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.